Gość Radia Lublin.
14 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości i rzecznik Zbigniewa Ziobry, Jan Kanthak, który z 30. miejsca na lubelskiej liście PiS ubiega się o mandat posła. Dzień dobry.
Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Ale zaczynamy od polityka opozycji. Sławomir Neumann zrezygnował z funkcji przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej. To jest efekt ujawnionych ostatnio nagrań z jego udziałem, nagrań, w których słychać, jak mówi, o kulisach funkcjonowania Platformy i w Platformie. Dobrze się stało, że ta decyzja zapadła?
Dobrze, że się zapadła, ale proszę zwrócić uwagę, że początkowo mówiono, że to jest odgrzewany kotlet. W zasadzie nic się nie stało. Odgrzewany kotlet. Jedyne, za co przepraszał Sławomir Neumann, to były przekleństwa, które miały tam paść.
No właśnie, co pan usłyszał w tych nagraniach?
I proszę zauważyć, jeszcze chciałbym jeden wątek zwrócić uwagę, że zarzuty prokuratorskie, jakie były formułowane w stosunku do Sławomira Neumanna, bardzo poważne zarzuty, nie powodowały tego, że odszedł z funkcji, tylko wystarczył ten odgrzewany kotlet, jak Grzegorz Schetyna to nazwał. Taśmy Sławomira Neumanna są porażające w takiej swojej całej specyfice i logice działania w ramach Platformy Obywatelskiej. To jest język, jak to niektórzy mówią, mafijny, bo Cosa Nostra, nasza sprawa, czyli dopóki to
dopóki
nas dotyczy,
dopóki
jesteś w rodzinie tej mafijnej, to nic ci nie grozi, bo Sławomir Neumann może ci nawet zagwarantować, że żaden wyrok nie zostanie wydany do momentu wyborów. No, to pada w tych taśmach, to jest naprawdę szokujące i rzuca nowe światło na sformułowanie hasła, które jest skandowane często na manifestacjach przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości. Wolne sądy i teraz te wolne sądy oznaczają w kontekście taśm ujawnionych Sławomira Neumanna, że chodzi o takie sądy, które nie wydadzą wyroków przed wyborami. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa, która powinna zostać wyjaśniona.
Czy sama rezygnacja Neumanna ze stanowiska przewodniczącego klubu kończy tę sprawę, czy jednak powinny być tu jakieś działania, na przykład organów ścigania wyjaśniające?
Ja bym tu nie chciał mówić za organy ścigania, bo jestem rzecznikiem ministra, a prokuratura to jest inny odrębny urząd, ale rzeczywiście ta sprawa wymaga wyjaśnienia, szczególnie w tym kontekście politycznym. Wczoraj minister Patryk Jaki był tutaj w Lublinie na moje zaproszenie. On działa na niwie Parlamentu Europejskiego i właśnie zapowiedział przetłumaczenie tych taśm, żeby pokazać politykom w Unii Europejskiej, którzy tak bardzo angażują się w kwestie reformy wymiaru sprawiedliwości, żeby zobaczyli, co mówi przewodniczący opozycyjnej partii w kontekście wyroków sądowych. Mówi, że gwarantuje ci, nie będzie żadnych wyroków przed wyborami. No to naprawdę jest
szokujące.
Chyba,
że opuścisz Platformę, to wtedy będziesz miał problem.
Chyba, że opuścisz rodzinę. No to naprawdę jest język jak w mafii. No proszę zauważyć. To omerta, musisz zachować te tajemnice. Cosa Nostra, nasza sprawa. Tego typu sformułowania pasują w ocenie wyborców, tak jak się spotykam z ludźmi do tego sposobu myślenia i działania, które zostało zaprezentowane. Ale Sławomir Neumann, to abstrahując już od tych taśm, to jest osoba, na którym ciążą bardzo poważne zarzuty. Zarzuty związane z czasem, kiedy był wiceministrem zdrowia. Państwo mogą nie pamiętać, ale była taka prywatna klinika w Warszawie, która zajmowała się operacjami na zaćmę. I ta klinika dostawała refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia, a z drugiej strony pobierała pieniądze od chorych.
Od pacjentów.
Czyli z jednej strony dostawała pieniądze, z drugiej strony pobierała te pieniądze i Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził za tamtych czasów, że to jest niezgodne z tą umową podpisaną przez NFZ. I co pan minister Neumann według tych wszystkich ustaleń prokuratury? On naciskał i w zasadzie wywierał bardzo znaczący wpływ na to, na urzędników, aby taką umowę podpisano na nowo. 13,5 miliona. Bardzo poważna sprawa, która jest wyjaśniana przez prokuraturę, ale to nie wystarczyło, żeby stracił funkcję przewodniczącego. Właśnie dlatego, że jest w tej rodzinie. Cosa Nostra.
No ale też być może kampania, która rządzi się swoimi prawami, też zmusiła do podjęcia takich decyzji. A czy słyszał pan słowa Lecha Wałęsy na konwencji Koalicji Obywatelskiej? Słowa o Kornelu Morawieckim, który został w sobotę pochowany?
No niestety słyszałem. To jest, mówi się, że jak Pan Bóg chce pokarać, to odbiera rozum. I niestety niektórych wypowiedziach Lecha Wałęsy to sformułowanie pasuje. No, Lech Wałęsa...
Może niechętnie, ale powiedzmy, były prezydent nazwał Kornela Morawieckiego zdrajcą jakby w związku z tym i dlatego, że założył Solidarność Walczącą.
No, znaczy, trudno ze świecą szukać osoby w przestrzeni, w życiu publicznym, która by była tak megalomańska jak Lech Wałęsa. On zawsze jak mówi, to mówi ja. I widać po tej wypowiedzi też, jakie ma podejście do innych osób, które tworzyły coś podobnego, tylko że jeszcze
pytanie
bardziej
tylko, czy to była spontaniczna reakcja człowieka, który po części przyzwyczaił nas do pewnych niekonwencjonalnych zachowań, szczególnie w ostatnim okresie, czy jednak z premedytacją zaplanowane wystąpienie na finiszu jednak kampanii?
No nie siedzę w głowie Lecha Wałęsy i nie chciałbym w niej siedzieć, bo bym pewnie zaginął w tym mętliku myśli. Lech Wałęsa naprawdę jest trudnym człowiekiem do odgadnięcia. Myślę, że wpływ na jego charakter i na to, co dzieje się w ostatnich latach, jest ta nierozliczona przeszłość związana ze współpracą ze służbami bezpieczeństwa. Lech Wałęsa miał szansę, żeby powiedzieć wyprostowanym, powiedzieć, jak było. Myślę, że Polacy by podeszli do tego ze zrozumieniem, ale stracił tę szansę. Wszyscy pamiętamy 4 czerwca, jak to było z upadkiem rządu Jana Olszewskiego. Stracił tę szansę, a teraz tylko brnie w tej swoim zacietrzewieniu.
Tydzień niespełna do wyborów i właściwie wszystkie opcje polityczne w kraju zgodne są co do jednego. Będą to wybory fundamentalne i kluczowe na czas ten najbliższy, ale na kilkanaście, a może nawet na, jak mówią niektórzy, kilkadziesiąt najbliższych lat. Pan się zgadza?
Zgadzam się, to jest fundamentalne, szczególnie biorąc pod uwagę to, że te 4 lata, pierwszy raz w historii Polski Prawo i Sprawiedliwość, czy ogólnie rzecz biorąc prawica, mogła rządzić nieprzerwanie przez całą kadencję. Przez 4 lata jako samodzielna partia rządziła i wprowadzała bardzo znaczące zmiany, które się nie podobają establishmentowi, który rządził Polską przez przeszło 25 lat. I aby to utrwalić, te wszystkie zmiany i jeszcze móc pójść o krok dalej, potrzebne jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. Ja tu mam przede wszystkim na myśli reformę wymiaru sprawiedliwości oczywiście, bo to jest dla mnie najbliższe, ale też są różne środowiska, które podchodziły do rządów Prawa i Sprawiedliwości jako takie zło konieczne, które trzeba przetrwać i myślały, że to przejdzie przez 4 lata maksymalnie i już z powrotem wróci to, co było, to stare, dobre, sprawdzone, to, co reprezentowała wcześniej Unia Wolności, czy najpierw jeszcze demokraci, Platforma Obywatelska, ale mamy nadzieję, że to nie wróci, że Prawo i Sprawiedliwość wygra i dalej będzie przeprowadzało te reformy, które naprawdę są skuteczne. No, widzimy kwestie gospodarki. To często politycy opozycji mówią, że Prawo i Sprawiedliwość ma po prostu szczęście. No, bo jak to się dzieje, że za każdym razem, jak Prawo i Sprawiedliwość rządzi, to dobra koniunktura, rozwój gospodarki, małe bezrobocie. No, politycy opozycji mówią, że mamy szczęście, no ale w takim razie, jeśli mamy szczęście, jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma szczęście, to po co głosować na tych, którzy tego szczęścia nie mają?
Patrząc na sondaże i to poparcie społeczne, no to należy sądzić, że Prawo i Sprawiedliwość kroczy pewnie po zwycięstwo w tych wyborach?
Nie ma nic pewnego, jeśli chodzi o sondaże. Znamy przecież przypadki, kiedy Bronisław Komorowski w wyborach prezydenckich miał 70% według sondażu, a Andrzej Duda 30%. Nie ma sensu sugerować się sondażami. Jeden najważniejszy sondaż to są wybory.
Chociaż te sondaże mówią, szczególnie jeśli powtarzają się w nich i widać z nich jakąś tendencję, a jednak
oczywiście, no są pewne symptomy. Jak się rozmawia z ludźmi, panie redaktorze, tutaj na Lubelszczyźnie, to czuć takie poparcie dla tych zmian. Oczywiście i przecież wczoraj odbywały się prawybory w jednej z gmin, poszło do tych prawyborów około 2000 osób i według tych wyników Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło 46,5%. Warto wspomnieć, że ta gmina jest zawsze takim miernikiem, wskaźnikiem poparcia ogólnopolskiego, bo bardzo często te wyniki wyborów w tej gminie korelują z wynikami ogólnopolskimi. ale nadal to są prawybory, to nie są wybory i jeszcze, trzeba o tym mówić i pamiętać. Szczególnie, że olbrzymie znaczenie dla ogólnego wyniku wyboru będzie miała frekwencja i o tym trzeba też mówić Polakom, bo są partie, które mają swoje żelazne, twarde elektoraty i w zależności od tego, jaka będzie frekwencja, taki będzie jej wynik. Tutaj mam na myśli choćby Polskie Stronnictwo Ludowe, które dobrze wiemy, no stoi rodzinami i tymi takimi różnymi związkami osobistymi. Jeśli pójdzie bardzo dużo osób do wyborów, to to się wszystko rozmydli, że
jeszcze
tak powiem. Jest szansa,
niż,
że Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby nie przekroczyć progu wyborczego. Także jeśli ktoś chciałby pokazać czerwoną kartkę PSL-owi, to tym bardziej zachęcam do pójścia do wyborów.
To jeszcze do badań sondażowych chciałbym nawiązać, bo w sondażu, jaki na zlecenie Radia Lublin przeprowadził ośrodek badawczy Dobra Opinia, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało prawie 60% poparcie. Tutaj u nas na Lubelszczyźnie to przełożyłoby się na 18 mandatów w dwóch okręgach, czyli co najmniej utrzymanie tej pozycji i tego stanu posiadania, który obecnie Prawo i Sprawiedliwość ma, Koalicja Obywatelska z wynikiem nieco ponad 15%, ale PSL wspomniany przez pana tutaj na Lubelszczyźnie trzyma się mocno, 11% prawie poparcia.
No tak, no to się odczuwa, panie redaktorze, jak się jest w Opolu Lubelskim, w Janowie Lubelskim, czy w Rykach, czy w innym powiecie, to naprawdę jak się rozmawia z Polakami, to oni mówią, że w końcu mają poczucie, że rządzący, że politycy mają rzeczywisty wpływ na ich realne życie. Skończyliśmy z takimi deklaracjami polityków, którzy zawsze przed wyborami coś obiecują, zostają wybrani i później o tych swoich obietnicach zapominają. No Prawo i Sprawiedliwość już kilkakrotnie obiecało coś i zrealizowało to jeszcze przed wyborami. To jest ewenement na skalę światową. Zanim się odbyły wybory, my już zrealizowaliśmy część postulatów, a obiecujemy, że w przyszłości, jeśli wygramy wybory, dalej będziemy realizować tę dobrą zmianę w wielu obszarach. Służby zdrowia, wymiarze sprawiedliwości, edukacji. To są według mnie trzy kluczowe te takie dziedziny, w których Prawo i Sprawiedliwość musi jeszcze mocno podziałać.
I tu stawiamy kropkę. Jan Kantak, szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości i rzecznik ministra Zbigniewa Ziobry. Kandydat z listy PiS, miejsce 30.
Był czyli ostatnie.
Ostatnie, tak jest. Był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Tomasz Nieśmiał, do usłyszenia.